Pan Jezus powiedział, że w czasy ostateczne zdominuje jeden temat, a mianowicie pokój i bezpieczeństwo. I ludzie będą naprawdę poświęcali mnóstwo czasu, wysiłku oraz środków, żeby zapewnić i utrzymać bezpieczeństwo na świecie. Służby specjalne robią wszystko, aby udaremnić kolejne zamachy, a mimo to bomby wybuchają i rozpędzone samochody wpadają w tłum ludzi. Mimo to szaleńcy biegają po ulicy i ranią śmiertelnie zupełnie przypadkowych przechodniów, którzy szli może do pracy, wracali do domu. Ludzie robią wszystko, aby bezpiecznie podróżować. Produkują coraz bezpieczniejsze samochody i coraz bezpieczniejsze samoloty. Mimo to ludzie giną w wypadkach samochodowych i samolotowych. Ludzie w obawie przed globalnym ociepleniem budują domy wysoko w górach oraz w obawie przed zagrożeniem z kosmosu budują schrony głęboko pod ziemią. Dlatego, że jest to temat, który spędza ludziom sen z oczu. Pokój i bezpieczeństwo. Chcemy mieć dobre zamki w drzwiach, prawda? Dobre drzwi mocne, porządne alarmy w domach. Dlatego, że martwimy się swoim bezpieczeństwem. Jest dokładnie tak, jak powiedział Pan Jezus. Myślę, że to był zawsze temat rozmów ludzi. Ale dzisiaj jest to szczególnie gorący temat. Pewnego dnia miałem spotkanie biznesowe z pewną panią i moim celem było dowiedzieć się o jej, uświadomić jej potrzeby czy potrzebę bezpieczeństwa. Rozmawialiśmy i moim zadaniem było dowiedzieć się, jak żyje, z czego żyje, w jaki sposób się utrzymuje i tak naprawdę jak wyglądają finanse w jej domu. I kiedy okazało się, że właściwie cały byt zapewnia temu domowi mąż, całej rodzinie, więc moim zadaniem było uświadomić tej pani, że gdyby go zabrakło, to po prostu ona znajdzie się w prawdziwych tarapatach i będzie miała problem z odnalezieniem się w rzeczywistości. I dlatego postanowiłem tak zupełnie teoretycznie zabrać ją w drogę powrotną do jej domu, przedstawiając jej zupełnie teoretyczne sytuacje, które mogłyby się wydarzyć po drodze, które mogłyby spotkać jej męża. I zanim dotarliśmy nawet do połowy drogi, to po prostu jej oczy były szeroko otwarte, była strasznie zaniepokojona i w pewnym momencie wyrwało jej się zupełnie tak, wiecie, szczerze: Panie Marcinie, ja nigdy nie myślałam tyle o śmierci. Ja po prostu jestem przerażona, co się może wydarzyć. Dlatego, że uświadomiła sobie, że jej bezpieczeństwo, czy bezpieczeństwo jej męża jest po prostu realnie zagrożone. Ale Pan Jezus powiedział: nie bójcie się tego, kto może pozbawić was życia. Bójcie się tego, który ciało i duszę może wrzucić w ogień wieczny. Pan Jezus mówił o bezpieczeństwie, ale mówił o wiecznym bezpieczeństwie i mówił również o... Mówił to do swoich naśladowców, uczniów, którzy wiedzieli, że na pewno spotkają się w swoim życiu z zagrożeniem. Tak? Ostatnio rozważamy pierwszy list do Tesaloniczan, ale nie tylko ten list upewnia nas i słowa samego Pana Jezusa, że jeżeli mnie prześladowali, was będą prześladować. I oczekiwanie Pana Jezusa w stosunku do Jego uczniów jest jakie? Abyśmy w takiej sytuacji nie zaparli się Jego, ale byli gotowi złożyć świadectwo: tak, Jezus Chrystus jest moim Panem i Zbawicielem. I Pan Jezus na ten temat oczywiście mówił i chciałbym, żebyśmy również dzisiaj ten temat poruszyli. Tytuł dzisiejszego kazania: najwyższy poziom bezpieczeństwa, czy po prostu najwyższy level bezpieczeństwa. I chciałbym, abyśmy otworzyli pierwszy list do Tesaloniczan, rozdział 4, od wersetu 13. Właśnie ten werset rozpoczyna cały blok nauczania apostoła Pawła poświęcony bezpieczeństwu. Wydaje się, że fragment ten mówi o czasach ostatecznych i to jest prawda, ale głównym jego przesłaniem jest bezpieczeństwo. bezpieczeństwo tych, którzy umarli w Chrystusie oraz bezpieczeństwo tych, którzy żyją w Chrystusie. Ale dzisiaj skupimy się na tej pierwszej grupie. Otwórz mi pierwszy list do Tesaloniczan, rozdział 4, wersety od 13 do 18. Będziemy dzisiaj mówili o bezpieczeństwie, o wiecznym bezpieczeństwie, o tym, kto takie bezpieczeństwo zapewnia i co należy uczynić, aby być tą ochroną objętym. Więcej powiemy o tym, że niestety to nie jest ochrona dla każdego. I określona grupa osób może liczyć na takie bezpieczeństwo, ale dobra nowina jest taka, że nie są to koniecznie ci z 7 zerami na koncie. Prawda? A więc otwórzmy nasze Biblię na 1 Tesaloniczan, rozdziale 4, wersety od 13. A nie chcemy, bracia, abyście byli w niepewności co do tych, którzy zasnęli, abyście się nie smucili jak drudzy, którzy nie mają nadziei. Albowiem jak wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, tak też wierzymy, że Bóg przez Jezusa przywiedzie z Nim tych, którzy zasnęli. A to wam mówimy na podstawie słowa Pana, że my, którzy pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos Archanioła i Trąby Bożej, stąpi z nieba. Wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie. Potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach, w powietrze, na spotkanie Pana. I tak zawsze będziemy z Panem. Przeto pocieszajcie się tymi słowy. Czytajmy jeszcze raz werset 13, dobrze? Nie chcemy, bracia, abyście byli w niepewności co do tych, którzy zasnęli. Abyście się nie smucili jak drudzy, którzy nie mają nadziei. Tesaloniczanie zastanawiali się nad losem swoich zmarłych wierzących. Braci, sióstr, nie wiem, może dzieci, może rodziców, może mężów, może żon. Co stanie się z nimi w dniu powtórnego przyjścia Pana Jezusa? Czy zmarli wezmą udział w wydarzeniach tego dnia, czy może ominie ich całe błogosławieństwo uczestniczenia w nich? Rozmawiamy na ten temat? Stawiamy sobie takie pytania? To po prostu muszę wam powiedzieć, że kiedy wyciągałem te pytania z tego tekstu, ponieważ trzeba było otworzyć, czemu Paweł na ten temat pisze, to pomyślałem sobie, kiedy ja ostatnio taką rozmowę prowadziłem ze swoimi bliskimi. Te rozważania mogą wydawać się nam dziwne, szczególnie, że współczesny Kościół mało mówi na temat powtórnego przyjścia Jezusa. My raczej mówimy o tym, jak żyć dzisiaj, jak radzić sobie z dzisiejszymi problemami. Tak? I stąd te kazania. 6 kroków do mądrego życia. 3 kroki do błogosławieństwa w życiu. I to wszystko wiąże się z dzisiejszym dniem, bo kto by tam myślał, słuchajcie, o wydarzeniach, które nie wiadomo kiedy się wydarzą. Kto by sobie tym głowę zawracał, skoro ty masz na plecach spłatę kredytu, edukację swoich dzieci, która kosztuje, musisz zarobić na to pieniądze. To jest pytanie, jak sprostać wyzwaniom dnia codziennego. Jednak inaczej jest w przypadku tych, którzy naprawdę żyją powtórnym przyjściem Jezusa i dnia tego oczekują. Jednego możemy być pewni, czytając list do Tesaloniczan, że Paweł był człowiekiem, który żył tym dniem i to go napędzało. Nie wiem, czy kiedy wstajesz rano do pracy, to chce ci się iść, ponieważ wiesz, że Chrystus powróci, może to być dzisiaj. Co cię napędza w ciągu dnia? Apostoła Pawła napędzała myśl, Chrystus powróci. Śpieszmy się. Muszę jeszcze zrobić to i to. Muszę dotrzeć tam i tam i głosić tym i tym ludziom. Paweł żył ze świadomością, że pewnego dnia stanie przed Panem, aby zdać sprawę ze swojego życia. Wierzył w to, oczekiwał tego. Tę perspektywę zaszczepiał w innych wierzących. I chciałbym, żebyśmy po prostu zobaczyli, że tak jest, ponieważ każdy rozdział pierwszego listu do Tesaloniczan mówi o tym. Zobaczcie, otwórzcie Biblię. Pierwszy Tesaloniczan, pierwszy rozdział. Zajrzyjmy tam. Końcówka rozdziału, co apostoł Paweł mówi. Wersety końcówka 9 i 10. Aby służyć Bogu żywemu i prawdziwemu i oczekiwać Syna Jego z niebios, którego wzbudził z martwych, Jezusa, który nas ocalił przed nadchodzącym gniewem Bożym. Pierwsza myśl i już rzecz kończy się. Jaką perspektywą? Chrystus powróci. Drugi rozdział, wersety 19. Bo któż jest naszą nadzieją, albo radością, albo koroną chwały przed obliczem Pana naszego Jezusa Chrystusa w chwili Jego przyjścia? Czy nie wy? No znowu mówi o tym. Trzeci rozdział, wersety 12 i 13. Was zaś niech Pan napełni obficie miłością do siebie, nawzajem i do wszystkich miłością, jaką i my dla was żywimy, aby serca wasze były utwierdzone beznagane w świętobliwości przed Bogiem i Ojcem naszym. Na co? Na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Ten człowiek po prostu był na tym tle zafiksowany, albo był to bardzo ważna współrzędna dla jego życia. Być może podstawowa. Później werset, nawet rozdział 5, pomijam już ten fragment, który będziemy dzisiaj rozważali, ale rozdział 5 i werset 23. A sam Bóg pokoju niech was w zupełności poświęci, aby cały duch wasz, dusza i ciało były beznagane, zachowane na co? Na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. I świetne zdanie na koniec. Wierny jest ten, który was powołuje. On też tego dokona. A to po prostu było osią, bardzo ważną, współrzędną w życiu apostoła Pawła, dzień powtórnego przyjścia Jezusa. Ten cały trud, który on czynił, on właśnie brał się stąd, że Paweł żył realnie tym dniem. To była bardzo ważna, współrzędna. A kiedy czymś żyjesz, to myślisz o tym, mówisz o tym, stawiasz pytania i w ten sposób szykujesz się do tego w sposób praktyczny. Jakie pytania na przykład? Jaka będzie kolejność wydarzeń tego dnia, czyli co dokładnie wydarzy się tego dnia? Myśleliście kiedyś o tym? Kto myślał ostatnio o tym? Jaki będzie porządek wydarzeń przy powtórnym przyjściu Jezusa Chrystusa tego dnia? Bardzo proszę, ręka w górę. Kto ostatnio o tym myślał? Jedna osoba, dwie osoby, trzy osoby. Patrzę tutaj, skanuję, cztery osoby, pięć osób, sześć osób. Marcin, siedem. Siedem osób. A jest nas tutaj? No, brat Rafał optymistycznie, 250. Prawda? Słuchajcie, kiedy myślimy o tym, stawiamy takie pytania. Inne pytanie. Czy będzie jakaś różnica pomiędzy losem tych, którzy zmarli, i tych, którzy doczekają tego dnia? Zastanawialiśmy się kiedykolwiek na ten temat? Ale kiedy myślisz tym dniem, to zadajesz tak praktyczne pytania. Bo to są praktyczne pytania. Co się wydarzy? Co trzeba przygotować? Jaka będzie różnica? Prawda? Co wydarzy się z jednymi i drugimi? Jak odpowiednio przygotować się na ten dzień? Czy w ogóle można się dobrze przygotować, skoro nie wiadomo, kiedy ten dzień będzie miał miejsce? Ale słuchajcie, te pytania stawiają ludzie, którzy naprawdę szykują się na ten dzień. To trochę tak, jak matka, która szykuje się na poród. Torba jest gotowa w szafie. Wszystko jest przygotowane. Jeszcze jak nie rodzi pierwszy raz, to już w ogóle wie, co trzeba zabrać. Prawda? I po prostu to torba, wiadomo, dokąd sięgnąć, jestem przygotowany na dzień porodu. Ostatnio jedna z osób w naszym zborze, siostra, powiedziała mi: pastorze, na początku grudnia mam termin, no i w związku z powyższym porodu, więc w związku z powyższym muszę przekazać odpowiedzialności w swojej służbie. Prawda? Szykuję się na ten dzień. A w jaki sposób my szykujemy się na dzień powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa? Czy w ogóle o tym myślimy? A słuchajcie, tak naprawdę jest to absolutnie ten dzień, do którego powinna zmierzać nasza wiara i nasze wysiłki. Jeżeli tak nie jest, to powinniśmy coś przebudować w tym naszym chrześcijaństwie. Pozwól, że spytam, jaki wpływ na jakość twojego dzisiejszego życia ma świadomość powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa? Czy świadomie przygotowujesz się na ten dzień? I uwaga, co przygotowujesz na ten dzień? Bo zobaczcie, w 1 Tesaloniczan, w drugim rozdziale, kiedy Paweł mówi o tym, jak bardzo chciałby się spotkać z Tesaloniczanami, to mówi, że właśnie tym, kogo on przygotowuje na ten dzień, są oni, bo oni będą koroną jego chwały. Więc Paweł przygotowywał na spotkanie z Panem tych wszystkich wierzących, za których był odpowiedzialny, bo mówi, to będą ci, których ja przygotowuję, czym ja się będę chlubił przed Panem. A co my przygotowujemy? Co przygotujesz na ten dzień? Nie zabierzesz ze sobą niczego z tego, co do tej pory kupiłeś i tym, co się otaczasz. Co zabierzesz i z czym staniesz przed Panem koroną swojej chwały? Zobaczcie, któż jest naszą nadzieją albo radością, albo koroną chwały przed obliczem Pana naszego Jezusa Chrystusa w chwili Jego przyjścia? Kto? Co? Czym się będziemy chlubili? Co pokażemy Panu i powiemy, Panie, no temu właśnie poświęciłem swoje życie. No właśnie nad tym się trudziłem. No właśnie to jest owoc mojej wiary. No właśnie to jest ten cały trud i mozu. No słuchaj, wtedy nie wystarczy zacytować wersetów złotych ze szkółki niedzielnej. Pan będzie oczekiwał owocu życia wiarą. Twojego i mojego. W każdym wersecie rozważanego dzisiaj fragmentu, czyli mówimy 1 Tesaloniczan od 4 do 18, z wyjątkiem ostatniego wersetu, czyli tego 18, czyli 5 razy Paweł mówi o tych, którzy zasnęli. To jest werset 13, 14 i 15. A w wersecie 16 mówi o nich ci, którzy umarli. A w wersecie 17 mówi o nich. Czyli w trochę inny sposób, ale cały czas o tych samych osobach. Słuchajcie, na kim koncentruje się ten fragment? Na tych, którzy umarli. Na tych, którzy umarli. Nie ma wątpliwości i właśnie apostoł Paweł poświęca tak dużą część tego listu, ponieważ niepokój o los tych, którzy umarli, o ich wieczne bezpieczeństwo sprawia, że Tesaloniczanie zaczynają się trwożyć, niepokoić, chwiać, są niepewni. Na ich wierze pojawia się rysa. Chwieją się w tych swoich przekonaniach, ponieważ nie są pewni, co jest w tej kwestii prawdą. Widzimy, że są w niepewności co do bliskich. Dlaczego? Ponieważ nie są pewni, co z nimi będzie. To są dokładnie słowa apostoła Pawła z wersetu 13. I owa niepewność rodzi głęboki smutek, tak jak u ludzi, którzy nie mają nadziei. Zobaczcie, tak bardzo się różnili od wszystkich. Nawet na tle innych wierzących byli wzorem, a tutaj są podobni do świata. Słuchajcie, w smutku możemy być podobni do świata. W braku nadziei możemy być podobni do świata. Czy tak powinno być? Zastanawiają się bibliści, co mogło być powodem ich całego zamieszania i dochodzą do wniosku, że być może źródła apokaliptyki judaistycznej, która czyniła różnicę pomiędzy tymi, którzy dożyją Dnia Pańskiego i tymi, którzy niestety przed tym dniem umrą. I na przykład w czwartej księdze Ezdrasza, w 6 rozdziale, 25 wersecie, gdybyśmy nie byli pewni, to tego nie ma tutaj w naszej Biblii, prawda? Jest taki cytat, ale ci, co przetrwają to wszystko, o czym ci mówiłem, będą zbawieni i zobaczą moje zbawienie i koniec tego wieku. A później, 7 rozdziałów dalej, jest taki cytat. Wiedz przeto, że bardziej błogosławieni ci, którzy są pozostawieni, niż ci, którzy pomarli. A więc wygląda na to, że w kwestii tego dnia światopogląd chrześcijan kształtowało coś innego niż nauka Pana Jezusa. I powiem wam, że kiedy obserwuję współczesne chrześcijaństwo, to mam wrażenie, że nasz światopogląd na ten dzień niestety również kształtuje obecne wartości, obecny świat. A właśnie to, że jesteś tego wart i warta, koncentruje twoją uwagę na tu i teraz. Zupełnie zapominamy patrzeć na dzień powtórnego przyjścia Pana Jezusa. Paweł uważa, że chrześcijańska nadzieja jest inna, i poznanie jej pocieszy pogrążających się w smutku wierzących, utwierdzi ich wierze, ponieważ przypomni im, co jest źródłem ich bezpieczeństwa. I słuchajcie, werset 14 czytamy teraz. Albowiem jak wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, tak też wierzymy, że Bóg przez Jezusa przywiedzie z Nim tych, którzy zasnęli. I Paweł tutaj nie mówi o swoim wydumanej nauce, nie mówi, wiecie, o czymś, co jest nauką jakiegoś elitarnego, wąskiego grona, ale on mówi o nadziei chrześcijańskiego świata, o nadziei chrześcijańskiego Kościoła. W co oni wierzą? I taka wydawałaby się bardzo podstawowa rzecz. Jezus umarł i zmartwychwstał i dlatego tego dnia, kiedy powróci, najpierw wskrzesi tych, którzy umarli w Chrystusie. Kim są ci, którzy umarli w Chrystusie, słuchajcie? To był jakiś rodzaj płaszcza? Umrzeć w Chrystusie. Rodzaj trumny? Co to było? Nie, to był styl życia. To ludzie, którzy uwierzyli w Ewangelię o zbawieniu w Jezusie, w ten sposób zawarli z Nim nowe przymierze w Jego krwi, stali się Jego uczniami, naśladowcami, związali z Nim swoje życie, żyli dla Niego i w takim stanie zmarli. To są ci, którzy umarli w Chrystusie. Dlatego są nazywani tymi, którzy zasnęli w Nim, w Jezusie. Można by powiedzieć, wyobraźcie sobie, zasnęli w ramionach Jezusa, utuleni wspólnym dziełem, zmęczeni. Taki obraz. Kiedy czytamy dzisiejszy fragment, rodzi się pytanie, dlaczego Paweł wobec śmierci wierzących używa zamiennie dwóch określeń? Jakich? Którzy zasnęli, ale również którzy umarli. Czy on mówi o jakichś dwóch różnych stanach? Określeń tych Paweł używa jako synonimów. I robi to celowo, żeby powiedzieć nam, czym jest śmierć wobec zmartwychwstałego Chrystusa, wobec mocy zmartwychwstania. Czym jest śmierć? I chciałbym teraz, abyśmy sięgnęli do dwóch historii, a tym razem historię z naszej grupy domowej. Jedna historia mówi o córce Jaira, a druga historia, którą trochę wcześniej omawialiśmy, mówi o wskrzeszeniu Łazarza. I tam się pojawiają zamiennie te określenia. Umrzeć i zasnąć. I chciałbym, żebyśmy spojrzeli do tych historii. Otwórzmy najpierw, słuchajcie, na przykład Ewangelię Mateusza, rozdział 9, bo tam jest historia o wskrzeszeniu córki Jaira. Albo Marka, rozdział 5, jak ktoś woli bardziej dynamiczną wersję. Albo Łukasza, rozdział 8, lekarze powinni woleć tę wersję. Zachęcam do otworzenia. Prawda? Zanim Jezus wskrzesi córkę Jaira, do zgromadzonych przed domem żałobników mówi co? Dziewczynka nie umarła, lecz śpi. Czemu więc płaczą? Wiemy jednak, że dziewczynka zmarła. Co potwierdzają tak? Mateusz 9,18, Marek 5,35, Łukasz 8,49 i 55. Tam jest powiedziane, że ona zmarła. A jednak kiedy Jezus zwraca się do zmarłej, mówi do niej jak? Dziewczynko, tobie mówię, wstań. To mi trochę przypomina, jak budzę Zosię. Zosia, już czas, wstawaj. Dziewczynka zachowuje się, jakby została po prostu przebudzona ze snu, a nie jak było faktycznie, została wskrzeszona z martwych. Ewangelista Łukasz, który jak to lekarz zwraca uwagę na pewne inne szczegóły, mówi, że po tych słowach Jezusa, dziewczynko, tobie mówię, wstań, wraca do niej duch. Ona naprawdę była martwa. Duch opuścił ciało. Ale oto wraca. I słuchajcie, ona wstaje tak, jakby została obudzona ze snu. Dziewczynka była martwa, ale wskrzeszenie zmarłej dla Jezusa, Syna Bożego, jest jak obudzenie śpiącego ze snu. Zgadza się? Ewangelia Jana, rozdział 11, kiedy czytamy o chorobie i śmierci Łazarza. Kiedy do Jezusa i Jego uczniów dociera wiadomość, że Łazarz zachorował, Jezus mówi, co? Że zasnął. Jana 11, rozdział, werset 11. Uczniowie są wtedy przekonani, że faktycznie zasnął. Jest to znak tego, że zdrowieje i mówił, jak zasnął, to zdrów będzie. Werset 12. Jednak Jan komentuje te słowa Jezusa w wersecie 13 i mówi, że Jezus faktycznie mówił o jego śmierci. Zaś uczniowie myśleli, że mówi o zwykłym śnie. I dopiero w wersecie 14 Jezus mówi wprost do uczniów: Łazarz umarł. Łazarz umarł. I kiedy przychodzą do Betanii, gdzie mieszka zmarły, jest 4 dni po pogrzebie. Łazarz jest mocno nieżywy. Jezus wypowiada wtedy do Marty znamienne słowa, one są ważne dla tego dzisiejszego nauczania. Zmartwychwstanie, brat twój. Odpowiedziała Marta: wiem, że zmartwychwstanie, przy zmartwychwstaniu w dniu ostatecznym. I tutaj jest właśnie cień tej nauki apokaliptycznej, judaistycznej, gdzie była mowa o tym, co cytowaliśmy, księga Ezdrasza, 4. Rzekł jej Jezus: jam jest zmartwychwstanie i żywot, kto we mnie wierzy, choćby umarł, żyć będzie. A kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Czy wierzysz to? To są Jana 11, 23 do 26. Możemy sobie zobaczyć ten dialog. I kiedy Jezus każe odsunąć kamień od grobu, Marta oponuje i co mówi? Stwierdza, co się dzieje już z ciałem Łazarza. Mówi: już cuchnie. Czemu? Ponieważ dokonuje się proces rozkładu komórek. Coś nieodwracalnego. Świetny artykuł na ten temat popełnił kiedyś w Słowie Prawdy brat Ryszard Gutkowski z punktu widzenia biologa. Pisał na temat tego, co się działo z Łazarzem i co faktycznie Jezus zrobił. Jaki proces odwrócił? Co uczynił? Jeżeli się nad tym zastanowimy, jest to niesamowite. I Jezus mówi do Marty: zmartwychwstanie, brat twój. A Marta odpowiada: wiem, że zmartwychwstanie, przy zmartwychwstaniu w dniu ostatecznym. Rzekł Jezus: jam jest zmartwychwstanie i żywot, dlatego ono dokona się również tego dnia, bo ja tu jestem. Jezus w obydwu historiach wskrzesza zmarłego z taką łatwością, jakby budził go ze snu. Czemu? Ponieważ on jest zmartwychwstaniem i życiem i śmierć nie jest w stanie wytrzymać tej konfrontacji. Jeżeli Jezus jest tym, kim mówi, że jest zmartwychwstanie i życie, dlatego wskrzesza człowieka w taki sposób, jakby budził go ze snu. Bo śmierć nie jest w stanie wytrzymać tej konfrontacji. To dla nas z punktu widzenia procesów biologicznych jest nie do zrozumienia, ale widzimy, że faktycznie tak jest. Pewnego dnia Jezus wskrzesi z martwych wszystkich, którzy umarli w Nim. Dokładnie tak, jakby obudził ich ze snu. Ponieważ zmartwychwstanie i życie nie tylko przynosi, ale On nim jest i zniszczy śmierć. I według 14 wersetu rozdziału 4, nadzieja, jaką wyznaje Kościół, dotyczy wiary, że Jezus właśnie umarł i zmartwychwstał i jest zmartwychwstaniem i życiem. Dlatego tego dnia, kiedy powróci, przyprowadzi ze sobą tych, którzy co? Zasnęli. To jest perspektywa Jezusa, a nie świata, tego, co się z nimi stało. Jezus obudzi ich ze snu. I teraz słuchajcie wersety 15 do 18. Oto wam mówimy na podstawie słowa Pana, że my, którzy pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. Gdyż sam Pan nadany rozkaz na głos Archanioła i Trąby Bożej stąpi z nieba. Wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach w powietrze na spotkanie Pana i tak zawsze będziemy z Panem. Przeto pocieszajcie się nawzajem tymi słowy. Jezus przykazał swoim uczniom nauczanie, w którym bardzo precyzyjnie powiedział im, co tego dnia się wydarzy. Po pierwsze, Jezus stąpi z nieba z okrzykiem. Chciałbym to usłyszeć. Z okrzykiem. Przy głosie Archanioła, Trąby Bożej. To będzie wydarzenie ogłoszone. To będzie wydarzenie ogłoszone. Pierwsi powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie. Żywi wierzący ich nie wyprzedzą, ale dołączą do nich i dopiero wtedy wyjdą Jezusowi na spotkanie, bo ten obraz, który jest tam przedstawiony, on mówi o tym, dokładnie przedstawia taką ilustrację, że oto przyjeżdża ten długo oczekiwany Pan i Władca. My wiemy, gdzie jest, więc co? Wychodzimy Mu na spotkanie. Pamiętacie, było też tak, że kiedyś apostoł Paweł szedł do pewnego zboru i co? Wierzący z Rzymu? Skąd to było? Wyszli Mu na spotkanie. Tam do tej słynnej gospody, nie wiem, czy jeszcze ona jest, ale nazwa została uwieczniona. Było lokowanie produktu. I potem co? Wrócili razem do miasta, do którego szedł apostoł Paweł. I dokładnie tak będzie w dniu powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa. Powstaną ci, którzy umarli w Jezusie, wskrzeszeni przez Niego, dołączymy do nich i wyjdziemy Jezusowi na spotkanie, tak mówi Słowo Boże. Po to, żeby wrócić z Nim, ponieważ On przychodzi tutaj. On przychodzi do nas. On przychodzi, aby wykonać Bożą wolę i Boży plan. A ponieważ to nie jest akurat przedmiotem dzisiejszego rozważania, nie będziemy się w to dzisiaj tak mocno zagłębiać. I w ten sposób i od tego czasu zawsze będziemy razem z Panem i z pozostałymi sprawiedliwymi. I to jest przedmiot nauczania, czy plan dnia powtórnego przyjścia. Słuchajcie, jakie zastosowanie dla nas dzisiaj z tego fragmentu? Po pierwsze, historia świata toczy się pod dyktando powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa. Wszystko zmierza w tym kierunku. Jeżeli dzisiaj myślisz, zabiegasz o swoje bezpieczeństwo, to naprawdę przejmij się swoim wiecznym bezpieczeństwem. Wiecie, chrześcijanie tracili życie, ale Jezus mówił do nich o wiecznym bezpieczeństwie, o najwyższym poziomie tego bezpieczeństwa. Bo stracić życie to jest jedna rzecz, ale potem być wzbudzonym i w ciele być wrzuconym do jeziora ognia, to jest druga rzecz. Zadbaj o swoje wieczne bezpieczeństwo, mówi dzisiejszy fragment. I ono jest nierozerwalnie związane z osobą Jezusa. Nierozerwalnie związane z Nim. Te wydarzenia będą miały miejsce i dokonają się krok po kroku według słów Jezusa. Warto sobie to zapisać. Czasami jako pastorzy zapisujemy sobie pewne chronologie w Biblii. Warto jest mieć program tego dnia. Będzie to dzień chwały dla tych, którzy są w Nim, którzy zasnęli w Nim, którzy trwają w Nim. Zarówno tych, którzy umarli, tych, którzy żyją w Nim. W dniu Jego powtórnego przyjścia. Co oznacza być w Nim? Uwierzyłem w Ewangelię o zbawieniu w Jezusie Chrystusie. Zostałem objęty przymierzem nowym we krwi Jezusa Chrystusa. Stałem się Jego uczniem i naśladowcą. Dałem się ochrzcić na wyznanie swojej wiary. Związałem się z Nim. Żyję tym, czym żyje On. I to jest ten obraz, słuchajcie, Jezusa, który tuli ciebie, który zasypiasz. Bo właśnie w taki sposób również umierasz. Związany z Nim. Nie tylko niedzielny chrześcijanin. Czy twoja wiara, teraz chciałbym zadać o takie praktyczne pytanie, jest wiarą, jaką przyjawiali Tesaloniczanie w rozdziale pierwszym, czy jest wzorem dla innych? Myślę, że większość z nas powie, no nie jest może wzorem dla innych, ale pytanie jest, czy my na serio zmierzamy w tym kierunku, aby ona była wzorem dla innych i żeby była inspiracją. Apostoł Paweł powiedział, moglibyście być wzorem, od którego powiela się wiarę innych, niczym matryca, dziękuję, do odbijania monet. Jest to wiara, która się rozkrzewia na każdym miejscu. Czy taką mamy wiarę? Czy taka jest twoja dzisiejsza wiara? Czy może jesteś człowiekiem, który, wiecie, cały czas nad wodą płynie i po prostu mówi: tonę, tonę, tlenu mi zaczyna brakować. No jaką wiarę przejawiamy? Potem w rozdziale drugim wiemy dobrze, że jest to obraz tak naprawdę Jezusa Chrystusa. Być na Jego podobieństwo, być jak matka karmicielka i ojciec, który bierze odpowiedzialność za wychowanie swoich dzieci, każdego jednego. Ale na pewno może powiedzieć, że nie jest jaki. Że nie posługuje się pochlebstwami. Nie kieruje się pod jakimkolwiek pozorem chciwością. Nie szuka chwały u ludzi. I tak dalej. Jest tam cała lista tego, jakim apostoł Paweł nie był. I taka była prawda. I w końcu, jak patrzymy na rozdział trzeci, czy naprawdę żyjemy Bożymi sprawami? I to jest wysiłek, ponieważ apostoł Paweł mówi wyraźnie, że to był wysiłek. Ja wiem, że przyjdą takie dni, że wysiłkiem będzie przyjście na nabożeństwo. Ale czy nasze życie jest związane z Jezusem i my żyjemy sprawami Królestwa? Służymy Mu, zasypiając w Jego ramionach. W dzisiejszym fragmencie uczymy się, że Pan zna tych, którzy są Jego. Otwórzmy 2 Tymoteusza 2,19. 2 Tymoteusza 2,19. I co tam czytamy? Wszakże fundament Boży stoi niewzruszony, a ma tę pieczęć na sobie. Zna Pan tych, którzy są Jego. I niech odstąpi od niesprawiedliwości każdy, kto wzywa imienia Pańskiego. Nosisz pieczęć Chrystusa na sobie? To tak jak wiecie, mamy swoje biblioteki, całe zbiory. I tam na pierwszych stronach stawiamy pieczątkę. Księgozbiór Marcina Górnickiego. I potem, kiedy pożyczasz taką książkę, no to niestety czasami ona nie wraca jednak, mimo tej pieczątki, ale przynajmniej jest obciążeniem sumienia dla tego, kto ją ma. Prawda? Potem jest napisane, czyja ona jest. I to jest napisane, zna Pan tych, którzy są Jego. Słuchajcie, tu nie chodzi o to, by stwarzać pozory, ponieważ Pan zna tych, którzy są Jego. Tych, których życie jest związane z Nim. I dlatego w Mateusza on mówi, nie każdy, kto mówi do mnie, Panie, Panie, wejdź do Królestwa. Nawet te, wiecie, powierzchowne przyjawy pobożności, czy psalm, który mówi, czemu przypominasz o moim przymierzu i Twoje przykazania są na moich ustach, skoro jesteś człowiekiem tak naprawdę dogłębnie innym. Zna Pan tych, którzy są Jego. Rzymian, 8 rozdział, otwórzmy. Dzisiaj mówimy o najwyższym poziomie bezpieczeństwa i mówimy o tym, ponieważ nie chcemy, aby ktokolwiek miał pozorne bezpieczeństwo. Bo najgorzej być zaskoczonym, myśląc, że się ma najlepszy alarm, a tu włażą ci przez okno i nic nie gwizdzi. Prawda? Rzymian, 8 rozdział. Apostoł Paweł, mówiąc wcześniej, zna Pan tych, którzy są Jego, potem mówi, kto was odłączy od miłości Chrystusowej, jeżeli naprawdę jesteście związani z Nim. Nikt nie jest w stanie rozdzielić się od Jezusa. No nikt. I zobaczcie, jest powiedziane tak, czy utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie, głód, nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz. No nic nie jest w stanie oddzielić cię od miłości Chrystusowej, od Niego, od tej relacji, w którą zawiązałeś z Nim, kiedy z Nim trwasz. Jak napisano, z powodu Ciebie co dzień nas zabijają, uważają nas za owce ofiarne, ale w tym wszystkim zwyciężamy przez Tego, który nas umiłował, albowiem jestem tego pewien, mówi Paweł, że ani śmierć, Ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie Panu naszym, gdy jesteś w Nim. Nic. To jest stałe, nierozerwalne połączenie, którego nie utracamy, które mamy cały czas. I tak być związanym z Jezusem oznacza być na wieki najwyżej bezpiecznym. I słuchajcie, Kolosan, 3 rozdział, popatrzmy. Mówimy cały czas o bezpieczeństwie, o najwyższym poziomie bezpieczeństwa. Kolosan, 3 rozdział, wersety od 1 do 4. A tak, jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, czyli jeśli naprawdę zaczęliście nowe życie, a wierzę, że zaczęliście, tego, co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej. O tym, co w górze myślcie, nie o tym, co na ziemi. Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Ale zobaczcie, co jest powiedziane. Ci ludzie umarli. Tu akurat nie jest mowa o śmierci fizycznej, tylko jest mowa o tym, że ja umarłem dla siebie. Ja zaparłem się siebie. Ja oddałem tron mojego życia Jezusowi. Moje życie jest związane z Nim. Ja jestem Jego uczniem, ja Go naśladuję, ja Mu służę. I właśnie dlatego prawdziwie wzbudzony do życia z Nim, apostoł Paweł mówi, wtedy moje życie wraz z Chrystusem ukryte jest w Bogu. A gdy się Chrystus, który jest życiem naszym, ukaże, wtedy się i wy okażecie razem z Nim w chwale. Tu w ogóle nie ma wątpliwości. Tu w ogóle, tu nie ma żadnej dyskusji. Czemu? Bo Jezus jest, mówi, jam jest zmartwychwstanie i żywot dla tych, którzy są we mnie. Więc kluczowym pytaniem jest, czy jesteśmy w Nim. Czy nadal jesteśmy w Nim? Jezus powiedział, ja jestem zmartwychwstanie i żywot. Marto, zmartwychwstanie, brat twój. To jest najwyższy poziom bezpieczeństwa, o którym mówi Biblia. I może bardziej mimo wszystko zaprząta nas to, jak spłacić kredyt. Zupełnie normalna sprawa, ponieważ musisz wiedzieć, jak żyć. To nie daj sobie przenieść punktu odniesienia. On powinien być tak naprawdę skierowany na dzień powtórnego przyjścia Jezusa. Ze względu na to powinniśmy podejmować dzisiaj decyzję. To powinno nas napędzać, tak jak apostoła Pawła. Myślę, że wówczas podjęlibyśmy wiele decyzji zupełnie innych. Nie władowalibyśmy się w pewne rzeczy. Nie uwikłalibyśmy się w pewne tematy. Gdybyśmy świadomie patrzyli cały czas w jeden punkt. Dzień powtórnego przyjścia. Czy jesteś wiecznie bezpieczny? Na tym najwyższym levelu. To jest bardzo ważny punkt odniesienia do kolejnego kazania, kiedy będziemy mówili o tych, którzy żyją. A jak żyć? Panie, jak żyć? Jak Bóg pozwoli, nie za tydzień, tylko trochę dalej, bo za tydzień brat Henryk Skrzypkowski. Drodzy, chciałbym, żebyśmy teraz po prostu mieli czas na modlitwę. I w tym czasie zastanowili się przed Bogiem, czy moje życie jest w Nim. Możesz powiedzieć, pamiętam, że nawróciłem się kiedyś. Pamiętam, że w tym baptysterium dałem się ochrzcić albo w jakimś innym. To pamiętam. Ale co dalej? Co przygotowujesz na spotkanie z Panem? Ten dzień nadejdzie. Co przygotowujesz na ten dzień? Co przygotujesz? Co jest dziełem wiary? Jaką wiarę przygotujesz? Czy na pewno jesteś bezpieczny dzisiaj? Czy może żyjesz w iluzji bezpieczeństwa? Ponieważ wyznajesz tanie chrześcijaństwo, Podniosłem rękę na ewangelizacji. Wszedłem do baptysterium. Chodzę w niedzielę do kościoła. To co, nie jestem wiecznie bezpieczny? Odpowiedz sobie na pytanie to po dzisiejszym rozważaniu. Pan Jezus kiedyś powiedział do Nikodema: Nikodemie, nie wystarczy, że rodziłeś się Żydem, nie wystarczy, że jesteś religijny, nie wystarczy, że jesteś członkiem Najwyższej Rady Religijnej w Izraelu, ty musisz się jeszcze narodzić z Ducha Świętego, czego owoce są wyraźnie rozpoznawalne. To jest życie związane z Jezusem, z Nim. Byśmy powiedzieli takie zafiksowanie na Jego punkcie. Podporządkowanie Jemu swojego każdego dnia. Miejmy taki czas modlitwy. Czas takiej refleksji w ciszy. Bardzo proszę, żebyśmy nie modlili się na głos. Po prostu miejmy czas cichej modlitwy. Takiej refleksji modlitewnej. Zachęcam, pomódlmy się. Na kolanach, stojąc, tak jak każdy z nas lubi czy preferuje. Zajrzyjmy w siebie. Stając przed Jezusem. Zobaczmy, co wiąże nas z Nim. Jakie są to więzi. Czy dzisiaj jestem w Jego ramionach? Gdybym zasnął dzisiaj, czy jestem w Jego ramionach? Czy moje życie jest związane z Nim? Drogi Panie, Ty wiesz, którzy są Twoi. Znasz ich dobrze. Znasz po imieniu. Między Tobą a nimi jest więź szczególna. To ludzie, którzy nie czynią bezprawia. To ludzie, którzy przychodzą do Ciebie, aby pełnić Twoją wolę. Nie są samowolni. Panie Jezu, a dzisiaj stajemy przed tym nauczaniem, w świetle tego nauczania, widząc, że chcesz, abyśmy mieli gwarancję bezpieczeństwa. Ty chcesz, abyśmy mieli poczucie, czy żyjemy, czy umieramy, Twoi jesteśmy. Ty chcesz, aby nasze życie wraz z Tobą było ukryte w Ojcu. Ja dziękuję Ci za to, Panie, że to jest Twoją wolą, nasze realne i najwyższe bezpieczeństwo. Dziękuję Ci, Panie, za to, że kiedy tak naprawdę jesteśmy związani z Tobą, nic nie jest w stanie oddzielić nas od Ciebie. Najgorsze przeciwności, zdarzenia, wypadki, śmierć. Nic nie jest w stanie rozwiązać tej więzi. I dziękuję Ci, Panie, że kiedy powrócisz, niczym śpiących ze snu, obudzisz, wskrzesisz umarłych w Tobie. O Panie, na Twoim tronie jest napisane Syn Boży w mocy przez zmartwychwstanie. I dziękuję Ci za to, że to wydarzenie poprzedzi nasze spotkanie z Tobą. Kiedy podniesiesz z martwych tych, którzy zasnęli w Tobie, naszych bliskich, naszych braci, nasze siostry, podniesiesz tych, którzy zasnęli w Tobie. A my dołączymy się do nich i wyjdziemy wszyscy na spotkanie Tobie. Twoja korona chwały. Twój lud. Modlę się, Panie, aby nikogo z nas nie zabrakło z powodu złudnej pewności bezpieczeństwa. Duchu Święty, poprowadź nas do bliskiej więzi z Panem. Modlę się, aby była to więź niezależna od kaprysów, niezależna od złych okoliczności. Abyśmy trwali w Nim, w naszym Panu, Jezusie Chrystusie, wydając owoce i w takim stanie zasnęli w Nim. O to się modlę dla nas wszystkich w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.